Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
W obliczu trwającego konfliktu Rosji z Ukrainą tematyka rosyjskiej literatury i sztuki nabiera nowego znaczenia. Również w polskich badaniach. Refleksje nad dziedzictwem kulturowym Rosji coraz częściej łączą się z analizą jej wpływu ideologicznego oraz roli, jaką odgrywa w kształtowaniu postaw społecznych i politycznych. Dziś na ten temat i nie tylko na ten temat porozmawiam z doktorem Maciejem Pieczyńskim, rusycystą, literaturoznawcą, adiunktem w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz twórcą kanału Prąd Wschodni. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor.
Zanim przejdziemy do takiego wątku głównego, uważam, który będzie gdzieś na deser i zapraszam do tego słuchaczy, żeby posłuchać, powiemy o konferencji, ale zanim o tym, to chciałabym tak ogólnie o Rosji, o literaturze rosyjskiej, o kulturze rosyjskiej, bo w ostatnim czasie przez te ponad trzy lata myślę, że boimy się. Boimy się powiedzieć coś na ten temat, boimy się przyznać, że czytamy autorów na przykład rosyjskich. I pytanie, czy powinniśmy się ograniczać, bać, chować z tym, czy jednak gdzieś powinno to wybrzmiewać i oddzielajmy jednak kulturę rosyjską od polityki.
To jest oczywiście temat rzeka. No przede wszystkim trzeba patrzeć krytycznie na kulturę rosyjską, ale nie można też wylewać dziecka z kąpielą i nie można twierdzić, że cała literatura rosyjska powinna znaleźć się na śmietniku historii po 24 lutego 22 roku, no bo gdzie by się podziała w takim razie literatura czy kultura niemiecka po II wojnie światowej? A poza tym na przykład czytamy literaturę, książki poświęcone dyktatorom, biografie ludzi naprawdę strasznych, zbrodniarzy wojennych. Czytamy taką literaturę i to nie sprawia, że chcemy ich naśladować. Wroga trzeba znać. No to jest taki może trochę frazes z jednej strony wyświechtany, no ale z drugiej strony brzmiący kontrowersyjnie, ale w dużej mierze prawdziwy. No jeśli uważamy Rosję za zagrożenie dla Polski, no to to zagrożenie trzeba zrozumieć. Nie tylko strzelać do tego zagrożenia, ale również zrozumieć sposób myślenia decydentów rosyjskich, a nie da się zrozumieć sposobu myślenia Rosjan bez lektury rosyjskiej literatury i ogólnie bez zaznajomienia się z rosyjską kulturą, z mentalnością. I tutaj poczynię takie, moim zdaniem, bardzo istotne rozróżnienie, bo my czasami na Zachodzie ulegamy takiemu złudzeniu, to wobec Rosji, w odniesieniu do Rosji to jest złudzenie, że można oddzielić politykę od kultury. Że mamy Rosję Putina i Rosję Puszkina, tak? Mamy zbrodniczą rosyjską machinę wojenną, polityczną, oczywiście mamy, tak? No ale że oprócz tego jest jakaś kultura, która tak naprawdę jest, jak to mówią Rosjanie, biała i puszysta, czyli jest totalnie niewinna. No to nie jest prawda, dlatego że literatura rosyjska, to kiedyś Ewa Thompson użyła, taka znana badaczka literatury rosyjskiej, takiego pojęcia trubadurzy imperium. Tylko że ona akurat szukała w zasadzie w każdym utworze literackim rosyjskim pochwały imperium. Ja aż tak daleko bym nie poszedł, niemniej trzeba mieć świadomość, że nawet wybitne dzieła literatury rosyjskiej, tutaj no nie powiem może obiektywnie wybitne, ale uznane powszechnie za wybitne, niosą ze sobą imperialne treści, czy też pochwałę despotyzmu. I trzeba mieć tego świadomość, że w Rosji akurat wielka kultura i wielka zbrodnia idą ze sobą w parze, wzajemnie siebie nie wykluczają. Tutaj można się odwołać do Dostojewskiego. Iwan Werypajew, znany rosyjski dramatopisarz, dobry Rosjanin, bo obecnie mieszka w Polsce i w zasadzie staje się coraz bardziej Polakiem, a coraz mniej Rosjaninem. Powiedział kiedyś, że Rosjanin najpierw bierze do ręki siekierę, a potem Ewangelię. I to była taka ironiczna aluzja do Dostojewskiego. I trochę tak jest, że ta literatura rosyjska, kultura rosyjska, zarówno ta współczesna, prowojenna, to jest bardzo ciekawe zjawisko i groźne zjawisko, jak i ta dawniejsza, XIX-wieczna, to nie jest tak, że my patrzymy na tę kulturę i och, jaka ona jest piękna i w zasadzie to ta kultura jest odtrutką na politykę, na wojnę. Nie, ona bardzo często idzie w parze, ale pozostaje piękną literaturą. No niestety, pozostaje czytana, pozostaje frapująca, pozostaje fascynująca, ale przez to pozostaje tak naprawdę groźniejsza. Więc powinniśmy czytać tę literaturę, żeby zrozumieć Rosjan, nie żeby ich usprawiedliwiać, tylko żeby zrozumieć, żeby potrafić z nimi rozmawiać również twardo, bo Rosja z mapy nie zniknie. No też inna kwestia, że oczywiście to nie jest tak, że cała literatura rosyjska jest imperialna, taka despotyczna i tak dalej, i tak dalej. No są oczywiście dobrzy Rosjanie również w literaturze. Jest ich mniejszość, też trzeba to chwalić, trzeba dostrzegać takie pozytywne zjawiska w rosyjskiej kulturze, ale nie można ulegać złudzeniu. Czyli nie można ani uważać, że wszyscy Rosjanie to są orki, to są, jak to mówią, Ukraińcy. Tak? Ukraińcy mają do tego prawo, bo walczą na froncie bezpośrednio, więc oni mogą dehumanizować wroga. My możemy z nieco większym dystansem, Rosja też jest naszym wrogiem, ale możemy sobie pozwolić na nieco tylko większy dystans. I nie możemy ani uważać, że wszyscy Rosjanie co do jednego to są zbrodniarze wojenni i wszystkie rosyjskie książki trzeba spalić, ani też tym bardziej nie możemy ulegać złudzeniu, że istnieje jakaś inna lepsza Rosja i ta inna lepsza Rosja kiedyś miłościwie nam zapanuje.
Mówimy w kontekście czytania, poznawania tej kultury, ale co z rusycystami? Co z badaniami? Bo też wojna uniemożliwiła na pewno te kontakty z uniwersytetami w Rosji.
No oczywiście, polskie uczelnie zerwały kontakty z uczelniami rosyjskimi, no i słusznie, bo uczelnie rosyjskie poparły w ogromnej większości tak zwaną specjalną operację wojskową, czyli inwazję Rosji na Ukrainę. Tutaj trudno się dziwić. Ale jednocześnie no nie możemy przerwać badań nad Rosją i nie przerywamy. No też ja jako rusycysta, jako filolog, jako literaturoznawca i moi też koledzy, moje koleżanki rusycystki zajmujące się językoznawstwem, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że my możemy czerpać materiał do swoich badań z internetu. A internet w Rosji jest akurat tą sferą, która pozostała dosyć taka swobodna, wolna. W internecie rosyjskim wszystko można znaleźć, naprawdę. I Rosjanie próbują, znaczy władze rosyjskie próbują ten internet blokować, konkretne strony zachodnie, portale społecznościowe i tak dalej, i tak dalej. No ale VPN teraz króluje w rosyjskim internecie. Jeśli ktoś w miarę jest zorientowany w tym, jak obsługiwać się komputerem, to dosyć szybko też uczy się korzystania z VPN-u, czyli z tego obejścia, żeby logować się nie ze swojego kraju i czerpać też treści, informacje z serwisów, które są zabronione na terenie tego kraju. No i podobnie to działa w drugą stronę, że oczywiście na Zachodzie blokowane są strony rosyjskie, ale wiele tych stron rosyjskich nie jest blokowanych. Można znaleźć, jeśli ja badam literaturę rosyjską, to ja mogę znaleźć taki utwór współczesnego rosyjskiego autora, ściągnąć ten utwór w wersji internetowej. Tutaj naprawdę całą literaturę rosyjską można znaleźć w internecie i można to badać. Tak samo językoznawcy mogą badać język propagandy rosyjskiej, czytać rosyjskie media. Właśnie nie po to, żeby ulegać tej propagandzie, tylko żeby to czytać, żeby to analizować i żeby odpowiadać na pytanie, do czego to wszystko prowadzi, żeby wiedzieć, jak się z tym mierzyć. Przy czym rzeczywiście te kontakty oficjalne z rosyjskimi uczelniami zostały zerwane, no ale coraz ważniejszą siłą taką intelektualną jest rosyjska emigracja. Na przykład Wolny Uniwersytet w Rydze. Generalnie w Rydze, na Łotwie, w krajach bałtyckich mieszczą się redakcje różnych mediów opozycyjnych rosyjskich, które nadal nadają po rosyjsku. I to jest jakaś taka rezerwa, powiedzmy, tak? I też można badać, można kontaktować się, można współpracować z tymi badaczami rosyjskimi, którzy żyją na emigracji, którzy nie popierają inwazji Rosji na Ukrainę i którzy wyemigrowali i dalej zajmują się nauką, zajmują się badaniem Rosji. No i to jest jakaś taka perspektywa. No tak czy inaczej, technicznie możliwość badania Rosji nadal istnieje. Nie ma możliwości spotykania się za bardzo w Polsce, przynajmniej na konferencjach naukowych z badaczami z Rosji, z rosyjskich uniwersytetów państwowych, ale ciężko się temu dziwić. Kiedy zakończy się wojna, to pewnie będzie jakaś odwilż, okno możliwości i wtedy wrócimy do jakichś kontaktów, ale na razie trzeba sobie radzić, trzeba jednak badać tę rosyjską rzeczywistość również po to, żeby się przed tą rzeczywistością bronić.
A czy ten kształt badań, tematyka badań, ona się zmieniła po rozpoczęciu wojny?
No oczywiście my jesteśmy wręcz zmuszeni do tego, by badać, no w moim przypadku, literaturę dotyczącą wojny. To tutaj mogę powiedzieć, jakby są dwie takie sfery. Tak, mówiliśmy o tym, że ta literatura może być albo taka no typowa dla Rosji, czyli prowojenna, prodespotyczna, proimperialna, no albo może być taka niezależna, opozycyjna. I rzeczywiście jest taki cały fenomen dramaturgii antywojennej w Rosji, tak jak u nas teatr jest bardzo znany, znaczy wiadomo, my raczej kojarzymy w Polsce sztuki z teatrem niż z dramaturgią. Rzadziej czytamy dramaty, Rosjanie nie to, że odwrotnie, ale u nich jest bardzo popularny taki gatunek czytania performatywnego, czyli czytania z kartki sztuki. I to jest naprawdę bardzo powszechne w Rosji i było mnóstwo takich festiwali dramaturgicznych jeszcze przed wybuchem wojny, niezależnych, takich naprawdę nieupolitycznionych, nie proputinowskich, i te festiwale wyemigrowały na zachód po wybuchu wojny. Jest taki festiwal Lubimowka, to jest wręcz taki ruch działaczy dramatu i teatru, którzy organizują konkursy na sztukę antywojenną. rosyjskojęzyczną i przysyłają im Rosjanie żyjący poza granicami, ale też anonimowo Rosjanie żyjący w Rosji, przysyłają im sztuki antywojenne, przysyłają Ukraińcy rosyjskojęzyczni, Litwini rosyjskojęzyczni, przysyłają sztuki na ten jakby konkurs i później te sztuki po rosyjsku są odczytywane podczas festiwali na zachodzie Europy. W ogóle w Europie, w Warszawie na przykład był festiwal takiej rosyjskojęzycznej dramaturgii antywojennej. Więc są dramatopisarze rosyjscy, którzy piszą po rosyjsku i potępiają wojnę. Ale oprócz tego jeszcze, i tego jest dużo więcej, i nie możemy ulegać złudzeniu, to co powiedziałem, zacząłem od optymistycznego akcentu, a teraz przejdę do pesymistycznego. W Rosji rozwinął się typ twórczości jak Z-literatura. Z to wiemy, że to jest symbol inwazji Rosji na Ukrainę i Z-literatura to jest taka twórczość, literatura dokumentalna, której autorzy to są z reguły uczestnicy wojny z Ukrainą. To są albo korespondenci wojenni, mediów propagandowych, oczywiście prorosyjskich i antyukraińskich, no albo sami żołnierze, którzy najpierw chwytają za broń, a później chwytają za pióro i to opisują. I to są takie powieści dokumentalne, znaczy dokumentalne, literatura faktu. Wiadomo, że to jest propaganda, ale z formalnego punktu widzenia. Oni opisują to, co widzą, ale ze swojej perspektywy takiej prowojennej, antyukraińskiej. I tej Z-literatury jest bardzo dużo. Jest ona taka bardzo siermiężna, bo to są, przede wszystkim to są żołnierze. Oni piszą prostym żołnierskim językiem, czasami przesadzają z liczbą różnych takich terminów stricte technicznych, wojennych, przez co czyta się to jak instrukcja obsługi karabinu maszynowego, bywa to nudnawe, ale dużo jest też tam wulgaryzmów, których generalnie rosyjskie władze raczej nie akceptują w takiej oficjalnej kulturze, ale tutaj akurat mogą sobie poprzeklinać na złych Ukraińców i zły Zachód. Ale też co ciekawe, w tej Z-literaturze zdarzają się takie utwory jak Sztorm Z Daniła Tulienkowa, to jest niestety dobrze napisana powieść, w której autor, sam uczestnik działań zbrojnych przeciwko Ukrainie, opisuje zbrodnie wojenne dokonywane przez Rosjan na Ukraińcach i przez Ukraińców na Rosjanach. I on mówi tak, no taka jest wojna, zabijamy siebie nawzajem, oczywiście to my mamy rację, tak? Więc finalnie można powiedzieć, że on dyskredytuje armię rosyjską, pisze, że żołnierze rosyjscy to są degeneraci, narkomani, alkoholicy, zbrodniarze wojenni, ale koniec końców w finale jakby jednoznacznie rozstrzyga to na korzyść Moskwy, że Moskwa ma tutaj rację. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Szczególnie, że akurat w tym wypadku chodzi o żołnierzy Sztormu Z. Sztorm Z to jest taki batalion karny złożony z byłych więźniów, więc to są naprawdę, mówiąc kolokwialnie, zakapiory. No ale te zakapiory walczą po słusznej stronie, więc Z-literatura to jest dosyć taki no charakterystyczny fenomen kultury rosyjskiej po wybuchu wojny. I jeszcze taka Z-blogosfera, Z-blogerzy tak zwani. To jest też takie ciekawe, bo to się wyłamuje. To jest trochę propaganda rosyjska, ale trochę to się wyłamuje poza ramy propagandy. To są po prostu tacy influencerzy wojenni, blogerzy, którzy publikują treści dotyczące wojny. Też z reguły oni są takimi korespondentami wojennymi, znajdują się na terenie działań wojennych i opisują to, co widzą. Oczywiście oni są totalnie antyukraińscy, antyzachodni. Antyzachodni też, pamiętajmy o tym, że tę wojnę Rosjanie traktują jako wojnę z Zachodem. My tutaj też jesteśmy na celowniku, więc oni opisują to oczywiście z punktu widzenia rosyjskiej propagandy, ale bardzo często zwracają uwagę na różne patologie armii rosyjskiej i krytykują dowódców, krytykują urzędników. To się mówi ogólnie w rosyjskiej kulturze, jest takie pojęcie złych bojarów, czyli że nie możemy dobrego cara krytykować, ale możemy ponarzekać na tych skorumpowanych złodziejów, urzędników i tak dalej, i tak dalej. Ta Z-blogosfera, ona jest taka totalnie prowojenna, ale jednocześnie ci Z-blogerzy dosyć często no, krytykują jakieś konkretne aspekty działania armii rosyjskiej. Więc tej literatury prowojennej jest bardzo dużo, ona jest bardzo promowana, ale nie jest to wysoki poziom literacki, na szczęście, więc raczej to nie jest tak, że Rosjanie zakochają się w tej literaturze i będą ją pasjami czytać, tak jak niegdyś Dostojewskiego czy Turgieniewa.
Przejdę teraz do książki Stalin wiecznie żywy, obraz Czerwonego Cara we współczesnej publicystyce, literaturze i teatrze rosyjskim. To jest książka pana autorstwa oczywiście i ten pierwszy człon, myślę, że trafia w sedno, czyli Stalin wiecznie żywy. Nie tylko na obrazach, nie tylko przedstawiany gdzieś w rzeźbach, posągach i tak dalej, ale właśnie jako ten idol rosyjski.
Nie tylko na obrazach, ale ja bym dodał, ale wręcz również na ikonach, ponieważ powstają też niestety ikony Stalina. Jest taka ikona Matki Bożej Mocarstwowej z Dzieciątkiem Jezus. Już samo to jak brzmi, tak? Matka Boża Mocarstwowa. I tam obok tej Matki Bożej Mocarstwowej przedstawiony jest Stalin wraz z marszałkami zwycięstwa, czyli z dowódcami Armii Czerwonej, tymi, którzy zasłużyli się podczas II wojny światowej. To jest ikona na szczęście nieuznana oficjalnie przez Cerkiew Prawosławną, ale jest bardzo dużo takich oddolnych prób kanonizacji Stalina. Stalin często jest przedstawiany właśnie jako taki obrońca prawosławia i wszystkiego, co rosyjskie. Brzmi absurdalnie, no bo wiemy, że to był komunista, który represjonował Cerkiew. No ale był taki moment, kiedy Stalin, już tak sięgając wstecz w historię, kiedy Stalin czy to odtworzył patriarchat moskiewski, ale robił to w konkretnym celu politycznym, żeby zyskać poparcie szerokich mas społeczeństwa w wojnie z Niemcami. Były takie momenty, kiedy odtwarzał konkretne elementy tradycji imperialnych, przedrewolucyjnych i na tej podstawie wielu współczesnych publicystów rosyjskich stara się kreślić obraz Stalina jako takiego, powiedzmy, wielkiego rosyjskiego patriotę, który, tak, po pierwsze mordował ludzi, ale to jest też symptomatyczne, to też pokazuje, jaki stosunek Rosjanie mają do Stalina i w ogóle do władzy. W czym im imponuje Stalin? Stalin naprawdę w ogóle wygrywa wszelkiego rodzaju sondaże, no najwybitniejszą postać w dziejach. Tak wyglądają sondaże w Rosji. I nie mamy powodu, by nie wierzyć akurat w to, że Stalin jest bardzo w Rosji popularny. Ale tak, po pierwsze, rządy silnej ręki. Stworzył potężne państwo, które pokonało Hitlera. A skoro pokonało Hitlera, a skoro Hitler to największe zło w dziejach świata, w powszechnym rozumieniu, no nie Stalin, ale jednak Hitler, no to w takim razie ten, kto pokonał diabła, ten jest Bogiem. No i stąd wychodzi wniosek, że Stalin tak naprawdę powinien być kanonizowany. Obronił wspaniałą państwowość rosyjską, obronił wspaniałą cerkiew rosyjską i tak naprawdę obronił chrześcijaństwo, obronił cały świat dobra przed światem zła. A to, że mordował ludzi, to jest bardzo symptomatyczne, bo z jednej strony Rosjanie mówią, tak, mordował, ale tylko elity. A jakie elity mordował? Mordował elity bolszewickie. Ta cała czystka stalinowska też się przyjęło uważać, chociaż to jest oczywiście nie do końca ścisłe historycznie, bo Stalin mordował wszystkich jak leci. No ale mordował między innymi elitę partyjną, tak zwaną leninowską gwardię, gdzie było na przykład wielu Żydów. I często takie skrajnie prawicowe kręgi w Rosji uważają, że to jest właśnie dowód, że to jest patriota tak naprawdę, wielki patriota rosyjski, bo on mordował tych kosmopolitów, Żydów, zdrajców, tych, którzy chcieli nas sprzedać Zachodowi. On tę rewolucyjną, kosmopolityczną Rosję zepsutą uczynił znowu wielką, to znaczy przywrócił jej wielkość taką imperialną, a to, że mordował, no i mordował elitę, to jest okej, tak? Bo Rosjanie z natury nienawidzą elit, nienawidzą złych bojarów, kochają za to silną władzę, a że przy okazji mordował również niewinnych, zdają sobie z tego sprawę. Rosjanie naprawdę mają powszechną świadomość co do tego, że Stalin mordował również ich. Taki przeciętny Rosjanin to ma jednego dziadka, który zdobywał Berlin, i jednego dziadka, który siedział w łagrze, albo został rozstrzelany przez Stalina. No to lepiej być dumnym z tego pierwszego dziadka, a poza tym, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. To powiedzenie przypisywane Stalinowi. Naród musiał się zahartować tak naprawdę, żeby wygrać z Hitlerem. Rosjanie są bardzo wytrzymali. Odporni na cierpienie i oni się wręcz szczycą tym, że cierpią. I oni mówią tak, że dobra, Stalin wymordował również wielu naszych, wielu niewinnych, ale najważniejsze, że stworzył wielkie państwo, z którego my możemy być dumni. Możemy być dumni ze zwycięstwa nad faszyzmem, a to więcej znaczy niż życie wielu naszych dziadów i pradziadów. W Rosji jednostka jest, mówiąc tak figuralnie, niczym, natomiast państwo jest wszystkim. No i to jest klucz do zrozumienia tego fenomenu Stalina. Stalina, który jest wiecznie żywy.
No i tutaj chyba też, patrząc historycznie, zawsze musiał być silny przywódca, który gdzieś trzymał w garści naród.
Zgadza się. Dlatego Stalin wciąż jest uwielbiany i ten przywódca, on może sobie pozwolić nawet na to, żeby sobie trochę pomordować. Tutaj taka formuła, której kiedyś użył Dmitrij Bykow, to jest taki znany opozycyjny rosyjski publicysta. Mówił to w odniesieniu do takiej powieści Cichy Don Michaiła Szołochowa, która opowiada właśnie o wojnie domowej w Rosji po rewolucji październikowej, gdzie biali i czerwoni zażynali się nawzajem, był wielki chaos. Później przyszła stalinowska dyktatura, to wszystko uporządkowała i chociaż w tej książce jest pokazane, że jedni i drudzy są zbrodniarzami i nie wiadomo, kto ma rację. A mimo to za czasów Stalina ta książka wyszła i Szołochow był ulubieńcem Stalina. No ale jakie jest tłumaczenie tego fenomenu? Takie, że Stalin zrozumiał, jako mimo wszystko zbrodniarz, ale inteligentny zbrodniarz, zrozumiał, jakie wnioski czytelnicy mogą wyciągnąć z tej książki, że przecież skoro przemoc i tak jest, no bo taka jest rosyjska rzeczywistość, zażynamy się nawzajem, no to lepiej, żeby był jakiś porządek tego zażynania i żeby był jeden rzeźnik. I on, jak weźmie to wszystko za twarz, to wtedy wszystko się uspokoi i nigdy więcej koszmaru wojny domowej. Musi być silna władza. I wracając do Dmitrija Bykowa, bo on, interpretując tę powieść, użył takiego określenia, że Rosja to jest taka beczka, która potrzebuje żelaznej obręczy, bo inaczej się rozleci. Czyli jest alternatywa. Albo chaos, krwawy chaos, bo ten chaos w Rosji zawsze jest krwawy, albo porządek, który jest trochę mniej krwawy. Jest krwawy, ale w sposób przewidywalny.
Mniejsze zło.
Tak.
Teraz, bo zbliżamy się do końca, chciałabym, żeby nasi słuchacze, myślę, bardzo żywo będą już zainteresowani dzięki tej części programu, więc myślę, że tutaj byłoby dobrze powiedzieć o tym, że będą mogli jeszcze więcej dowiedzieć się podczas konferencji. Konferencja Rosja po inwazji na Ukrainę. Perspektywy badawcze. Ona będzie miała miejsce w Bibliotece Międzywydziałowej Uniwersytetu Szczecińskiego 27-28 października. I teraz chciałabym, żebyśmy na sam koniec, na deser, jak obiecałam, przeszli właśnie do tego, co będzie najciekawsze w tej konferencji, jak ona się będzie dzielić, czego się mogą spodziewać odbiorcy.
Tak, 27-28 października na Uniwersytecie Szczecińskim, jak pani zauważyła, w Bibliotece Międzywydziałowej przy Alei Piasu 40B, ale również niektóre części programu będą w sąsiednim budynku numer 4 tego samego kampusu Piastów. Wszystkie szczegóły dotyczące samego programu znajdą państwo już teraz na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego, konferencja, którą organizuje Instytut Literatury i Nowych Mediów, ja jako skromny reprezentant tegoż instytutu, a także moi koledzy rusycyści z Instytutu Językoznawstwa, dr Katarzyna Kądzioła-Pich i profesor Roman Gawarkiewicz. To jest kontynuacja seminarium Rosja po 24 lutego 2022 roku. Takie seminarium organizowaliśmy też w zeszłym roku. To jest kontynuacja już taka bardziej naukowa, bardziej rozbudowana. I tym razem we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Dr Michał Patryk Sadłowski, ekspert do spraw wschodnich z Uniwersytetu Warszawskiego, ale także szef Centrum Badań nad Państwowością Rosyjską i historyk ustroju i prawa rosyjskiego. Wspólnie organizujemy tę konferencję. Jest to konferencja interdyscyplinarna. Tam będą rusycyści, językoznawcy, literaturoznawcy, historycy. Będzie też panel politologiczny, także jakby bardzo szeroko potraktujemy temat Rosji. Będzie taka klasyczna część naukowa, na którą gorąco zapraszamy, ale zapraszamy również na część taką, powiedzmy, dodatkową, wydarzenia towarzyszące, bardziej kulturalne niż naukowe, pod takim hasłem Rosja po inwazji na Ukrainę, rozmowy o wojnie. I w ramach tej części, trochę mniej naukowej, ale również wpisującej się w naszą konferencję, 27 października właśnie w Bibliotece Międzywydziałowej odbędzie się czytanie performatywne takiej sztuki antywojennej Wania żyje Natalii Lizorkiny. To jest taka opozycyjna, niezależna, bardzo zdolna dramatopisarka rosyjska i właśnie czytanie performatywne jej sztuki antywojennej się odbędzie. W wykonaniu naszego absolwenta, zresztą absolwenta kierunku przekład rosyjsko-polski, Aleksandra Knysza, po tym czytaniu performatywnym odbędzie się okrągły stół pod hasłem Co dalej z kulturą rosyjską? Kultura rosyjska po inwazji na Ukrainę. I w tymże okrągłym stole, który ja będę miał zaszczyt poprowadzić, zasiądą Arleta Bojke, znana dziennikarka zajmująca się tematyką rosyjską. Zasiądzie również profesor Aleksander Kiklewicz, rusycysta, językoznawca, profesor Aleksander Wawrzyńczak, rusycysta i literaturoznawca. No a gwiazdą wieczoru będzie znany rosyjski opozycyjny pisarz i publicysta Dmitrij Głuchowski, znany głównie z literatury fantasy, science fiction, postapokaliptycznej. No ale u nas opowie o rosyjskiej polityce tak naprawdę, bo jego wykład będzie nosił tytuł My, kronika upadku, o sytuacji i przyszłości Rosji i jej kultury. To wystąpienie będzie w języku rosyjskim, ale będzie na bieżąco tłumaczone na język polski. To My, kronika upadku, to jest tytuł jego jednej z najnowszych książek, wydana zresztą książka po polsku, to jest zbiór jego felietonu. Takich na temat sytuacji w Rosji, również po inwazji Rosji na Ukrainę. Z kolei drugiego dnia konferencji 28 października ta część, powiedzmy, bardziej kulturalna, mniej naukowa, te rozmowy o wojnie. Tutaj będziemy mieć z kolei pokaz filmu dokumentalnego Putin's Playground w reżyserii Konrada Szołajskiego. To jest, jak sam tytuł podpowiada, film dokumentalny o Putinie, o jego rządach. A oprócz tego o godzinie 18:30 wszystkie szczegóły, tak czy inaczej, państwo znajdą na stronie internetowej Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbędzie się druga część okrągłego stołu, tak jak ten pierwszy okrągły stół poświęcony będzie tematyce kultury, literatury, tematyce języka, no to ten drugi okrągły stół będzie już bardziej polityczny. To będzie okrągły stół pod hasłem Polityka rosyjska po inwazji na Ukrainę. Ten panel poprowadzi dr Sadłowski z Uniwersytetu Warszawskiego, a wystąpią profesor Hieronim Grala, znany historyk i dyplomata, często komentujący sprawy rosyjskie, a także Bartosz Cichowski, historyk, dyplomata, był ambasador RP na Ukrainie. Oprócz tego również w tymże panelu dyskusyjnym, w tymże okrągłym stole o polityce w Rosji wystąpi reżyser wspomnianego filmu dokumentalnego o Putinie, Konrad Szołajski. Także myślę, że warto rozważyć, jeśli kogoś interesuje obecna sytuacja za naszą wschodnią granicą, a powinna interesować wszystkich tak naprawdę. Jeśli ktoś chce zrozumieć to, co się dzieje poza naszą granicą, chce zrozumieć charakter tego zagrożenia, no to powinien przyjść i posłuchać referatów o literaturze, kulturze, języku rosyjskim, o polityce rosyjskiej, a także również, może nawet przede wszystkim, tych naszych debat przy okrągłym stole, no i oczywiście Dmitrija Głuchowskiego, bo to jest akurat ten dobry Rosjanin, znany i dobry Rosjanin, który jednoznacznie potępia politykę Putina i jednoznacznie potępia inwazję Rosji na Ukrainę.
Zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję za dziś. Dr Maciej Pieczyński, rusycysta, literaturoznawca, adiunkt w Instytucie Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego, twórca kanału Prąd Wschodni. Dziękuję.
Dziękuję również.